Jednym z czytań na dzisiejszą niedzielę jest czytanie z listu do Galacjan. I jeszcze raz udamy się do tego fragmentu z 4 rozdziału. Przeczytam wersety od 1 do 7. Apostoł Paweł tak napisał. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Dziękujemy Tobie, Boże, za list do Galacjan, za to przypomnienie o tym, jak teraz z nami jest. Dziękujemy za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego dzieło, za to, co zmienił, przychodząc na ten świat. Prosimy Cię, dodaj nam dzisiaj otwartych serc, abyśmy zrozumieli Twoją naukę, Twoje słowo. Amen. List do Galacjan często w kościołach protestanckich był listem kontrowersji wielu, chociażby dlatego, że tutaj luteranie z kalwinistami sprzeczali się na temat relacji prawo-łaska. My też niejednokrotnie mówiliśmy już wam w naszym kościele z tego miejsca, że sprzeczności nie ma, tak? Nie ma sprzeczności między prawem a łaską, chociaż rzeczywiście są chrześcijanie, którzy takie sprzeczności wykazują, czy tak, za takimi sprzecznościami argumentują. Łaska jednak nie jest, słuchajcie, antonimem prawa. Łaska nie jest przeciwieństwem, odwrotnością prawa, nie? Tak jak nawet ktoś to powiedział, tak, że ktoś przyrównał prawo do bestii, tak, która próbuje rozszarpać, a łaska to jest Chrystus, tak? My przed tą bestią uciekamy. To nie jest ten obraz, słuchajcie. To nie jest ten obraz. Gdybyście zapytali Żyda, gdybyście zapytali Mojżesza, gdybyście zapytali jakieś 25 wieków temu, gdybyście zapytali pobożnego Izraelity w czasach Starego Przymierza, czym jest prawo, to by wam powiedzieli, że prawo jest mądrością Bożą, prawo jest dobrym darem, który Bóg dał swojemu ludowi. Także w XV wieku przed Chrystusem prawo było najmądrzejszą rzeczą, jaka zdarzyła się ludzkości. Ale jednak, jak pisze apostoł Paweł w tym liście do Galacjan, prawo było dobre tylko do czasu. Prawo było dobre do czasu, kiedy nie przyszło coś znacznie lepszego. Tak mówi się bardzo często w naszym życiu, że dobre jest wrogiem lepszego. I my się często boimy, że jak już coś fajnie, dobrze idzie, to nic byśmy nie chcieli zmieniać, bo coś się może anuż przydarzyć i będzie gorzej. Ale w Bożym świecie, słuchajcie, od pierwszych kart Biblii lepsze musi nadejść. Tak? Jest dobre, ale będzie jeszcze lepsze. To jest ta przemiana z chwały w chwałę. Kiedy Bóg stwarza świat, przez 6 dni ocenia ten świat jako świat dobry, tak? Każdego dnia mamy ten refren w pierwszym rozdziale Biblii. I nastał wieczór i nastał poranek. Dzień pierwszy, dzień drugi. I każdy był dobry, tak? Bóg to ocenił, że jest dobry. A kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy dał mu przykazania dotyczące uprawiania, brania, tak? Uprawiania ziemi, czy kiedy dał człowiekowi przykazania dotyczące podczynienia ziemi sobie poddaną, wtedy Bóg powiedział, że wszystko jest bardzo dobre, więc lepsze przychodzi po tym co dobre. I tak samo właśnie na takim argumencie, na tego typu rozróżnieniu apostoł Paweł opiera tutaj list do Galacjan. Zobaczcie, list do Galacjan w 4 rozdziale. Ja nie będę dzisiaj omawiał całego tego fragmentu, ponieważ ja już to robiłem kilka lat temu. Są te kazania nagrane. Nie chcę się powtarzać, ale chcę raczej przypomnieć o pewnych aspektach tego listu. Zobaczcie, Galacjan, 4 rozdział, właśnie początek 4 rozdziału uczy. Zobaczcie, dopóki dziedzic jest dziecięciem, tak? Czy dziedzic to jest kto? To jest syn jakiegoś magnata, powiedzmy, tak? Syn króla. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Tak? Kiedy nawet król ma dziecko i to dziecko jest małe wciąż, to niewiele można, tak, no pewnie się inaczej ubierają, tak? Niewolnicy, dzieci królewskie. Ale gdyby tak popatrzeć na ich sposób życia i tak dalej, niewiele się różnią, tak? I Paweł mówi, słuchajcie, że że Izraelici pod Starym Przymierzem byli jak takie dzieci. Byli dziećmi, byli królewskim kapłaństwem, byli dziećmi bożymi, ale jednak ciągle dziećmi. Jednak ciągle dziećmi. Galacjan, 3 rozdział natomiast, fragment wcześniej, w 24 wersecie, przypomina o tym, że prawo mojżeszowe było, Paweł mówi, naszym, czyli jemu podobnych Żydów, przewodnikiem do Chrystusa, czyli nauczycielem tak naprawdę. Nauczycielem, który prowadził do Chrystusa, tak? Czyli zobaczcie, to było dziecko oddane jakiejś guwernance, można powiedzieć, czy jakiemuś nauczycielowi na wychowanie, i to prawo wychowywało te dzieci, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, tak? Prawo nie było w stanie usprawiedliwić nikogo, ale prawo było nauczycielem do jakiegoś celu, tak? Prowadziło do jakiegoś celu. Prawo tak naprawdę, słuchajcie, było pewnym uproszczeniem dla dzieci. Już też niejednokrotnie o tym wspominaliśmy w naszym kościele, że kiedy człowiek jest dzieckiem, potrzebuje prostych zasad. Czarno-białych zasad. Nie? Kiedy uczycie, nie wiem, większość z nas mieszka we Wrocławiu czy w jakichś większych miastach, i kiedy uczycie swoje dzieci przechodzić przez ulicę, to co mówicie? Przechodźcie jakkolwiek, tylko ocencie to w dojrzały sposób, tak? Nie, kiedy przechodzicie przez ulicę, przechodźcie na zielonym świetle. Proste zasady, tak? Zielone przechodzimy, czerwone stoimy. Także to są prawa dla dzieci. Wiele z tych praw, słuchajcie, o których czytamy w Księdze Kapłańskiej, to były prawa, to było uproszczone prawo dla dzieci. To miało ich uczyć pewnych rzeczy. To miało być dla nich dydaktyką, to było ich nauczycielem, aby szły w kierunku dorosłości. Słuchajcie, od dorosłych wymaga się o wiele więcej. Mają więcej odpowiedzialności i są bardziej skrupulatnie rozliczani. To nawet jest odwzorowane w prawie wielu krajów europejskich, że kiedy dziecko popełni jakiś czyn, nie jest sądzone w taki sam sposób jak dorośli. Inna zupełnie rzecz, czy dorośli są sądzeni sprawiedliwie, ale jednak dorośli są rozliczani bardziej skrupulatnie. Od dorosłych się wymaga więcej, ponieważ powinni mieć wyćwiczone, tak, już pewne chociażby wartości, nie wiem, poznawcze, etykę i tak dalej. Tak? Także od dorosłych wymaga się więcej. Mają więcej odpowiedzialności. Także słuchajcie, niestety dzisiaj w przekonaniu wielu chrześcijan istnieje takie jakieś takie fałszywe myślenie, że prawo Starego Testamentu było ciężkie do wykonania. No, to jest nieprawda, ponieważ jak czytamy chociażby w Ewangelii Mateusza, prawo nowego przymierza jest o wiele cięższe do wykonania. Dlaczego jest o wiele cięższe do wykonania w jednym sensie? Dlatego, że to prawo Chrystusowe, tak, na przykład w kazaniu na górze, Chrystus sięga o wiele częściej niż prawo Starego Przymierza do naszych motywacji. Tamto prawo mówiło w prosty sposób. Rób tak, nie rób tego. Tak? Chrystus mówi też o naszych motywacjach, o naszym sercu. To nie jest to, że prawo mojżeszowe o tym w ogóle nie mówiło. Natomiast Chrystus to o wiele bardziej akcentuje. Prawo Nowego Przymierza rzuca nam wyzwania właśnie co do naszego wewnętrznego nastawienia, naszych wewnętrznych motywacji. Także Nowe Przymierze w Chrystusie, pomimo tego, że nam się może wydawać coś innego, jest o wiele większym wyzwaniem niż Przymierze Mojżeszowe. Chociażby to, że będąc w Nowym Przymierzu, dam wam taki przykład, powinniśmy zrozumieć o wiele bardziej, czym jest cierpienie. Tak, tutaj apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale w 7 wersecie mówi, że jesteśmy synami. Tak? Nowy Testament w innym miejscu mówi, że jeśli ktoś jest synem, tego ojciec smaga. Tak? My powinniśmy o wiele bardziej niż lud Starego Przymierza rozumieć smaganie, rozumieć karcenie, rozumieć cierpienie. My z perspektywy ludu Chrystusa powinniśmy o wiele bardziej zrozumieć sens cierpienia Hiobowego. Tak? Hiob nie miał krzyża. Cierpienie sprawiedliwego było czymś nie do pomyślenia w tamtym czasie. Czy to się nie za bardzo mieściło w ramach tamtego nauczania. Natomiast w perspektywie Nowego Testamentu, w perspektywie Nowego Przymierza, cierpienie sprawiedliwego może być błogosławieństwem od Boga, może przynieść właśnie większe błogosławieństwo, większą dojrzałość. Słuchajcie, i to wszystko też nie oznacza, to co mówię, nie oznacza, że powinniśmy być teraz przerażeni tym, że ach, to my musimy teraz żyć pod jakimś kolejnym zakonem, który nas przygniecie, który nas przytłoczy i tak dalej. Nie, słuchajcie, to nie oznacza tego. To nie oznacza, że brzemię Chrystusa jest trudne, tak? Chrystus co mówi? Przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie, że brzemię moje jest lekkie, tak? Że brzemię moje jest lekkie. Kiedy jesteś złączony z Chrystusem, to brzemię nie jest trudne. Jedynie co Nowe Przymierze, słuchajcie, właśnie wymaga, myślę, że ta główna tutaj różnica polega na tym, że Nowe Przymierze wymaga od nas trochę innego sposobu myślenia i postępowania. Wymaga po prostu od nas większej dojrzałości. Nie, dzieci myślą w jakich kategoriach? W kategoriach pijawki, jak mówi Księga Przypowieści, tak? Daj mi. Tak, są dwie córki pijawki, tak? Dorośli muszą myśleć w jakich kategoriach? No właśnie, daj, ale drugiemu. Daj drugiemu. Wyjdź mu naprzeciw. Usłusz mu, tak? Bardzo myślę, że bardzo mało w czasach Starego Przymierza było tego typu nauki, nie? Właśnie o służbie, o takim służeniu drugiemu człowiekowi, o dawaniu właśnie drugiemu człowiekowi. Słuchajcie, też o tym już mówiłem jakiś czas temu, ale wam przypomnę. To nie jest przypadek, jak to niektórzy teologowie zauważyli, że Chrystus przyszedł na świat jako niemowlę, jako dziecko. No, moglibyśmy długo rozważać, tak? Dlaczego tak się akurat stało. Przecież Chrystus, Bóg się mógł wcielić postać dorosłego człowieka, w postać, nie wiem, albo przynajmniej nastolatka, tak? Jakiegoś bardziej dorosłego chłopaka. Ale zobaczcie, Bóg zdecydował się wcielić w postać ludzką jako niemowlę, zupełnie bezsilne. I właśnie któryś z teologów to powiedział, że można w tym fakcie się dopatrywać wezwania nas, ludzi, do dojrzałości. To jest trochę takie postawienie na głowie, tak? Do tej pory Bóg się musiał zajmować dziećmi, Teraz to my, ludzie, musimy się zająć dziećmi. Tak jak zostaliśmy rzuceni poniekąd na głębokie wody. Zobaczcie, kiedy w rodzinie pojawia się niemowlę, to jest tak naprawdę ostatni czas dla męża, dla żony, tak, dla rodziców, aby dorosnąć. Nie? Jeśli do tej pory jeszcze nie przejęli swoich ról odpowiednio, swoich odpowiedzialności, to teraz, kiedy pojawia się niemowlę, to jest to wyzwanie, żeby dorosnąć. Nie? Zobaczcie, kilkunastoletnia Maria, bo prawdopodobnie miała kilkanaście lat, kiedy zaszła w ciążę, musiała szybko dorosnąć. Miała rzucone wyzwanie, pewna odpowiedzialność została na nią złożona. Józef musiał, co przede wszystkim, przełknąć gorycz, jakąś przełknąć swoją dumę, tak, związaną z tym, że to nie on był naturalnym ojcem. Wiemy, przecież czytaliśmy, Marek o tym też wspominał, on się z tym borykał, tak? On chciał to jakoś załatwić, on chciał łaskawie wyjść jej naprzeciw, ale dla faceta, wyobraźcie sobie przez chwilę siebie, gdyby wasza żona wam powiedziała, że jest w ciąży, a wy byście dobrze wiedzieli, że nic nie zaszło między wami przez ostatnie tygodnie, to... Ja przypuszczam, że po prostu większość z nas to po prostu by wpadła prawdopodobnie w jakąś furię, w jakiś szał, nie wiem. To od razu by było śledztwo, dociekanie, co się stało i tak dalej. Nie? Także jeśli byśmy na chwilę tylko weszli w buty Józefa, to myślę, że to był strasznie trudny dylemat. Był strasznie trudny dylemat. A jednak zobaczcie, on wziął na siebie tą odpowiedzialność, musiał się zdecydować, tak, że pokocha to dziecię, jakby było jego, jakby to on był ojcem. Zobaczcie, oboje musieli stać się rodzicami syna obietnicy, rodzicami syna Bożego. To też jest odpowiedzialność. Słyszeli, tak? Maria przede wszystkim słyszała proroctwo, słyszała zapowiedź przez anioła. Także słuchajcie jeszcze raz, Jezus przyszedł na świat i to jest jakaś tam już później rozbudowana teologia tego całego faktu, ale Jezus przyszedł na świat jako dziecię, aby inni stali się dorośli, można powiedzieć. I znowu pytanie, czy tak jest z nami, że mamy stać się dorośli? No przecież niektórzy, wiecie, dzisiaj nam argumentują, no, że mamy być jak dzieci, tak? Jeśli chodzi o nas i o Boga. I to jest, słuchajcie, to jest prawda, ale tylko i wyłącznie w jednym znaczeniu. Nowy Testament nigdy nie mówi o tym, że mamy być jak dzieci, poza jednym przypadkiem, poza jednym wyjątkiem. Nasza ufność, nasza wiara Bogu powinna być jak wiara i ufność dziecka. Zupełna, bezgraniczna, tak? Niemowlę do końca ufa swojej matce, tak? Do końca ufa swojej karmicielce, można powiedzieć, tak? Tak też my. Natomiast w każdym innym przypadku, słuchajcie, jesteśmy wezwani do dojrzałości. Apostoł Paweł w liście, pierwszym liście do Koryntian, inne miejsca mówią o tym, list do Hebrajczyków mówi o tym, żebyśmy nie byli już dłużej dziećmi, żebyśmy skończyli z mlekiem, tak? Żebyśmy skończyli z mlekiem, a w końcu przyjęli pokarm stały. Także w każdym innym przypadku, poza ufnością właśnie, Nowy Testament wzywa nas do dojrzałości. Niestety właśnie wielu ludzi, to jest tak trochę jak, nie wiem, dzisiaj ci, którzy pragną być dziećmi, to jest tak jakby, nie wiem, nastolatek nadal pragnął, żeby biegać w pampersach. To też jest dzisiaj domena wielu ludzi, że chcemy być dziecinni, chcemy być nieodpowiedzialni, chcemy żyć chwilą i myślimy, że wszystko jakoś się ułoży. Natomiast Nowy Testament wzywa nas do rozstania z takimi schematami. I chciałbym tutaj przypomnieć też o tym, że cała historia, słuchajcie, obraca się wokół trzech ról. Jeszcze mówiąc o tej dojrzałości, tak? Cała historia obraca się wokół trzech ról. Roli kapłana, roli króla i roli proroka. Jest to schemat pradawnej historii, najpierw Bóg, kiedy stwarza świat, mówi o tym, żeby człowiek panował nad ziemią, to jest język królewski. Później w ogrodzie mówi o tym, żeby uprawiał i strzegł tego ogrodu, to jest język kapłański. Kain i Abel, wiemy z Nowego Testamentu, że Abel był pierwszym prorokiem. Te trzy role pojawiają się na samym początku opisu Biblii, ale oczywiście kiedy czytamy to w świetle Chrystusa. Chrystus jest kapłanem, królem, prorokiem. Ewangelia Mateusza mówi najbardziej o jego kapłaństwie. On jest jak Mojżesz, który nadaje ludziom prawo na górze czy z góry. Ewangelia Marka to jest Chrystus, który jest przyrównany do Dawida. Jego cierpliwość, jego oczekiwanie na rządy. On jest cierpliwy. Ewangelia Łukasza to jest Jezus, który chodzi do ludzi spoza Izraela. Nawet to jest Ewangelia o proroku, który głosi Boże wyroki, Boże sądy nad narodami. Także są to role, które pojawiają się w historii Izraela, w historii życia Jezusa. I to wydaje się, że te trzy role są bardzo ważne, słuchajcie, w całej Biblii. Zobaczcie, najpierw jest świątynia, tak? Kiedy czytamy Księgę Wyjścia, najpierw jest świątynia, potem, kiedy dochodzimy do pierwszej Samuela, jest królestwo, potem dochodzimy do proroków, potem jest prorocka rada. Tak, pierwszą fazą historii było co? Ustanowienie świątyni wraz ze wszystkimi jej prawami. Kapłani byli poinstruowani właśnie w taki prosty sposób, uproszczony sposób, co mają robić, czarno-białe. Zabić to, spalić to w taki sposób, tak? Potem przyszedł kryzys kapłaństwa i o tym czytamy w Księdze Sędziów i w pierwszej Księdze Samuela. To byli kapłani przekupni, sprzedajni, to byli kapłani, którzy dopuszczali się świętokradztwa. I nadeszła nowa faza. W trakcie tych wszystkich wydarzeń, tych można powiedzieć bólów porodowych, zrodziła się nowa faza, faza monarchii. Nastał nowy okres, który podkreślał właśnie królowanie potomka Dawida, mądrość jego rządów. Dlatego zobaczcie, dla kapłanów najważniejsze jest prawo, dla królów najważniejsza jest mądrość. Tak? Mądrość. Mądrość rządów Salomona. Salomon prosi Boga o mądrość. Jednak szybko to królestwo się podzieliło. Dlaczego? No właśnie dlatego, że chociażby król stał się też nieposłuszny prawom, które powinien mieć jakby w zanadrzu, czy u podstaw swojej mądrości. Pomnożył sobie konie, pomnożył sobie żony, pomnożył sobie złoto. To królestwo upadło. I później głównymi liderami stali się prorocy. Prorocy, którzy zasiadali w Radzie Bożej. Prorocy, którzy z jednej strony zwiastowali Boże Słowo, które usłyszeli od Boga, a z drugiej strony wstawiali się do Boga za ludźmi, tak? Czyli przynosili słowa ludzi do Boga. Wydaje mi się, że te Boże działania w historii, tak? Czy to w historii pradawnej, na samym początku stworzenia, czy później w historii Izraela, czy w życiu Jezusa, że te właśnie działania w obrębie tych trzech ról, kapłana, króla, proroka, uczą czegoś od nas odnośnie naszej drogi do dojrzałości. Ogólnie schemat jest taki, że mamy się poruszać od tej kapłańskiej, tak, od tej kapłańskiej prostoty do królewskiej mądrości i do właśnie Bożej Rady prorockiej, tak? To jest dobry schemat dla rodziców, dla liderów, dla szefów firm. W taki sposób, moim zdaniem, następuje rozwój, tak? Od tych prostych rzeczy do tych bardziej. Najpierw jesteś uczniem, tak? Najpierw jesteś, jak to mówi, young apprentice, tak? Najpierw jesteś młodym Jedi, który nie jest jeszcze mistrzem. Później się stajesz mistrzem, tak? Który może mieć swoich uczniów. I myślę, że rodzice, liderzy, pastorzy powinni też prowadzić swój lud, swoich podopiecznych w taki sposób. Ale to też nie chodzi do końca o to, że to jest takie odniesienie, że to ma takie przełożenie w prosty sposób. Nie każdy z nas po kolei przechodzi przez te rzeczy, przez te etapy. Chociażby dlatego, że jesteśmy powołani na różnych etapach życia, jesteśmy powołani w różnym kontekście. Jednak chodzi, słuchajcie, o odpowiednie prowadzenie w tych różnych dziedzinach. Kapłani mają co robić? Kapłani mają być posłuszni, posłuszni władcom czy posłuszni królom i prawom, tak? Kapłani mają w prosty sposób wypełniać to, co powinni. Pamiętacie Nadaba i Abihu? Oni sobie pomyśleli, a to ogień i to ogień. Oferujmy Bogu jakiś inny ogień, tak? Zostali zgładzeni. Dlaczego wydawałoby się, że ta kara jest bardziej sroga niż ich czyn? Ale nie, bo właśnie tego od kapłana się wymaga, tak? Wykonać jedną rzecz, a dokładnie prosta w taki sposób, nie? Zobaczcie, jeśli Bóg co mówi do Adama w ogrodzie? Adam i Ewa byli kapłanami w ogrodzie. Ze wszystkich drzew jedźcie, słuchajcie, no, róbcie soki, róbcie przetwory, jedźcie ze wszystkich drzew, ale z tego jednego drzewa wam nie wolno jeść, tak? Proste, nie? No i co? Wiemy, jaka jest historia, tak? Wiemy, jaka jest historia. O to chodzi w przypadku kapłanów. Mają być posłuszni prawom. Mają dokładnie, tak? Jeśli Paweł mówi, w jaki sposób została ustanowiona Wieczerza Pańska, nie udziwniajmy. Dlatego, słuchajcie, łamiemy. Najpierw się modlimy, łamiemy chleb, rozdajemy, znowu bierzemy kielich, modlimy się, rozdajemy. Prosty schemat dla kapłana właśnie. Bierz i rób tak, nie? Wiecie, natomiast w historii chrześcijaństwa powstało wiele, wiele udziwnień, wiele wariacji na temat tego stołu, tak? Ale znowu, to jest uproszczony posiłek. To nie jest ostatni posiłek, jaki jemy w wieczności, ale to jest ten uproszczony posiłek, który uczy nas prostych schematów właśnie, prostych schematów kapłańskich. Później są królowie, tak? I królowie co muszą zrobić? Królowie muszą przede wszystkim mieć te podstawy prawne jak najbardziej, ale królowie muszą wyjść jakby poza ramy tego prawa. Królowie muszą wiedzieć, jak to prawo zastosować do nowych sytuacji. No nikt przed Salomonem nie spotkał się z taką sytuacją, żeby przyszły dwie prostytutki i żeby się kłóciły o jedno dziecko, które jest to żywe, tak? Ale Salomon, wiemy, że się modlił do Boga o mądrość, a początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Jak czytaliśmy, jak śpiewaliśmy w psalmie 111 na samym końcu. Więc Salomon zwraca się do Boga o mądrość, o umiejętność właściwego rozsądzania właśnie. Królowie przede wszystkim to są tak jak sędziowie. Oni rozsądzają pewne sytuacje. To jest sprawa króla. Król musi czasami wyruszyć na wojnę. Wiemy, że królowie nie powinni pragnąć wojny, ale czasami muszą się udać na wojnę. Ale przede wszystkim królowie w czasach pokoju, tak jak sędziowie w Księdze Sędziów, są sędziami narodu. Są tymi, którzy mają osądzać, którzy mają prowadzić swój lud. Prorocy, słuchajcie, jak widzimy w przypadku proroka Michasza, tak, to jest ten, który spotkał się z królem Achabem, mają dostęp do Rady Bożej. To są przyjaciele Boży, którzy znają dobrze prawo, którzy posiedli mądrość i którzy mogą z Bogiem sprzeczać się, nawet polemizować na temat jego wyroków, tak? Abraham, widzimy, jako przyjaciel Boży, polemizuje z aniołami. A gdyby się znalazło tam chociaż 10 sprawiedliwych, czy spuścisz ten sąd? A gdyby się 5 znalazło? Bóg mówi tak, jeśli się znajdzie 5, to ich oszczędzę to miasto, nie? Także prorocy to są ludzie, można powiedzieć, najbliżej Boga, tak? To są ludzie, którzy powinni innych prowadzić według Bożych rad. Także te trzy role są bardzo ważne, słuchajcie, w naszym myśleniu dojrzałości. I w tym wszystkim jest jedna taka ważna rzecz, że znowu zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie widzimy jedną rzecz, że słuchajcie, świat się nam uważnie przygląda. Świat się nam uważnie przygląda. Izrael w Starym Testamencie miał tą świadomość, że świat, że sąsiedzi, że narody ościenne cały czas się przyglądają. Kiedy Izrael idzie przez pustynię, idzie za supem ognia, idzie za chmurą, narody słyszą o tym, tak? Narody to widzą i ogarnia ich lęk. Jeżeli w księdze, czwartej księdze Mojżeszowej, jeżeli jest to wejście do ziemi obiecanej staje się zagrożone i w pewnym momencie Mojżesz sam mówi, że jeżeli Bóg nie wprowadzi tego ludu do ziemi obietnicy, narody zobaczą to, narody o tym usłyszą i będą o tym opowiadać. Tak się dzieje przez całą historię Izraela. W Izajasza czytamy, że król Hiskiasz modli się o to, żeby Bóg wybawił Jerozolimę z rąk króla Sanheryba. Wtedy wszystkie królestwa poznają Jahwę. Tak mówi król, nie? Stary Testament ciągle o tym mówi. I wiecie co? Nowy Testament, wydawałoby się, że może to wszystko znosić, ten Stary Testament, a nie. Nowy Testament to bardziej uwypukla. Posłuchajcie na przykład 1 Tesaloniczan 4:10b-12. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Czyli co tak, do czego Paweł naprawdę wzywa Tesaloniczan? No do dojrzałości, do wzięcia odpowiedzialności, tak? Zamiast polegać, nie wiem, na kimś, zamiast być dzieckiem, weź się do pracy, tak? Pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, jak to mówią angielskie tłumaczenia, tam są bardziej konsekwentne w tych różnych fragmentach, mówią those without, abyście wobec tych, którzy są poza nami, poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Jeśli ktoś z nas się zastanawia, czy pracować, czy nie pracować, czy iść do pracy, czy nie, to jest dobry przykład tego, co apostoł Paweł ma do powiedzenia, że powinniśmy własnymi rękoma, powinniśmy dążyć do niezależności, powinniśmy dążyć do tego, aby własnymi rękoma pracować na własne utrzymanie. Kolejny fragment to jest list do Kolosan, trochę wcześniej. Odwróćcie do tyłu. Jeden list. 4:5-6. Zobaczcie, z tymi, którzy do nas nie należą, i znowu po angielsku those without, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Tak? Czyli bądźcie dobrym świadectwem dla nich. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Starsi, słuchajcie, starsi zboru, liderzy zboru, powinni mieć dobrą reputację nie tylko wśród wierzących, ale nawet wśród niewierzących, wśród tak lokalnego społeczeństwa. 1 Tymoteusza 3:7. Pierwszy list do Tymoteusza 3:7. Starszy ma być kim? Nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał i tak dalej. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie, tak? Czyli zobaczcie, Stary Testament mówi ogólnie w kontekście narodu, tak, izraelskiego, o tym, że narody się przyglądają nieustannie Izraelowi. Tutaj mamy do czynienia z tym, że ogólnie społeczeństwo się przygląda nam. Żyjemy pośród społeczeństwa, nie jesteśmy enklawą, tak jak Izrael był enklawą pośród innych ludów. My jesteśmy zmieszani, słuchajcie, z różnymi ludźmi i mamy wśród nich żyć tak, aby być dobrym świadectwem wśród nich. Także Kościół jest obserwowany przez ludzi, to może przerażać szczególnie wtedy, kiedy Kościół żyje nieporządnie. I słuchajcie, Kościół niestety jest często zgorszeniem dla ludzi. Ludzie stają się ateistami, ludzie odchodzą od kościoła, dlatego że zobaczyli szczególnie przywódców tego kościoła, którzy są obłudnikami, którzy są chciwi na grosz, którzy są pijakami, są i tak dalej, tak? Oczywiście to też nie jest ostateczne usprawiedliwienie, bo jeśli nie wiem, z jakiejś przyczyny my byśmy się tacy stali jako przywódcy, to wy powinniście jednak pójść do innego kościoła, gdzie Ewangelia jest głoszona, gdzie sakramenty są sprawowane i tak dalej. Ale ja rozumiem to, tak, że to może zniechęcić świat, to może zniechęcić społeczeństwo do Boga. Niestety, z drugiej strony, drugi problem jest taki, że kościoły żyją czasami tak, w takim przekonaniu, że świat ich nie obserwuje w ogóle, tak? A z drugiej strony, jeśli Kościół jest chwalebny i będziesz żył właśnie w posłuszeństwie, w mądrości, w Bożej Radzie, to będzie zmieniało sąsiadów, to będzie zmieniało ludzi, to będzie przybliżało ludzi do Boga. Także słuchajcie, jesteśmy obserwowani, jesteśmy na widoku, jak to kiedyś babcia powiedziała Magdzie, tutaj nie wyjąłem żadnej rodzinnej tajemnicy, ale babcia Magdy też była żoną pastora i powiedziała, że tak naprawdę dom pastora przede wszystkim to jest dom o szklanych ścianach, że przede wszystkim tak tutaj patrzy się na to, jak pastor żyje, to jednak to jest w pewien sposób też prawda odnośnie nas wszystkich jako chrześcijan. Jak my żyjemy? Czy żyjemy porządnie, czy nie? Czy rzeczywiście nasza wiara prowadzi do jakichś owoców? Czy należycie rzeczywiście wypełniamy te trzy role? Bo chociaż ludzie, słuchajcie, nie rozumieją, że te trzy role w ogóle w życiu istnieją, ta rola kapłańska, królewska i prorocka, to jednak gdzieś to jest tak wpisane w naszą naturę, że ludzie będą podświadomie nas oceniali w oparciu o te właśnie trzy rzeczy. Także słuchajcie, zagrożenie, na koniec już, zagrożenie jest takie, że możemy upaść w każdej z tych trzech ról. Na przykład zamiast okazać się posłuszni jak kapłani, możemy się okazać buntownikami. Tak, możemy znowu pospieszyć się i sięgnąć po coś za wcześnie. Ale kiedy się okażemy złymi kapłanami, słuchajcie, to będzie miało odwzorowanie na to, jacy będziemy jako królowie, jako prorocy. Jeśli nie będziemy posłuszni, to wtedy też, kiedy dostaniemy jakieś zadanie rządzenia nad kimś, nie będziemy umieli rządzić mądrze, gdy nadarzy się właśnie ta okazja. A potem się okaże, że jako starsi ludzie, jako prorocy, staniemy się urażeni i zgorzkniali, zamiast być źródłem Bożej mądrości dla innych. Tak? Czyli zobaczcie, te rzeczy, czy to, że jesteśmy wierni w małym, prowadzi do odpowiednich owoców na starość, można powiedzieć. Oczywiście, wydaje mi się, że niektórzy z nas będą głównie się obracali w tej sferze kapłańskiej. Niektórzy, nie wiem, niektórzy ludzie możliwe, że całe życie się będą zmagali tylko z tą jedną podstawową kwestią, właśnie posłuszeństwa, tak? Posłuszeństwa, prostego posłuszeństwa Bogu. Rób tak, nie rób tak. Ale Biblia nas ogólnie wzywa do dojrzałości. Powinniśmy chcieć tej dojrzałości się rozwijać. Ale możemy, słuchajcie, istnieją takie zagrożenia, że możemy się opierać dojrzałości. Możemy się opierać temu, że Nowy Testament jednak wzywa nas do innego sposobu życia niż Stary Testament. Kiedyś mówiłem wam już, jak to moja znajoma zwykła mieć jedno dobre powiedzenie, że niektórzy ludzie są po prostu szybsi niż dojrzałość, ona ciągle nie może ich dogonić. Wiecie, dojrzałość to jest, no bo tu mówimy dojrzałość, to nie jest żadne abstrakcyjne słowo. Dojrzałość to jest po prostu umiejętność wzięcia odpowiedzialności za małe i większe sprawy, za to wszystko, za co powinniśmy brać odpowiedzialność, tak? To jest dojrzałość, umiejętność wzięcia odpowiedzialności. Więc są ludzie rzeczywiście, którzy są szybsi niż ich dojrzałość, nie może ich po prostu ciągle dogonić. Wolą ciągle biegać w pampersach niż właśnie wziąć tą odpowiedzialność za te swoje sprawy. Ale Bóg wzywa nas do dojrzewania, do tego indywidualnego i grupowego. Tu też ma takie zastosowanie jedna ważna rzecz. Słuchajcie, jedno bardzo ważne powiedzenie. Też to słyszałem już kilkakrotnie w różnych kontekstach. W kontekstach kościoła, w kontekstach zarządzania firmą. Jest takie jedno fajne powiedzenie. Słuchajcie, ono brzmi tak, się rymuje. Jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz. Jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz. I pomyślcie o tym. To tak naprawdę brzmi jakoś, nie wiem, tajemniczo, ale to jest prawda odnośnie wszystkich dziedzin. Na uczelni tego od nas wymagają. To możecie zapytać Asię, możecie porozmawiać ze mną i tak dalej. Tak jest, jeśli się nie rozwijasz, jeśli nie pokazujesz kolejnych publikacji, jeśli nie jesz do przodu, jeśli się w tym nie rozwijasz, to tak naprawdę w pewnym momencie przestajesz być adiunktem i na twoje miejsce zatrudniają kogoś innego. Tak jest. Tak? W firmie, tak? Firma musi świadczyć dobrze usługi i tak dalej, ale jeśli się nie rozwija, jeśli na przykład ma jakąś przestarzałą stronę internetową i tak dalej, no to też inne firmy ją wyprą, tak, z rynku. W handlu to samo, jeśli masz tylko jakieś starocie, nie masz nowości i tak dalej, jeśli się nie rozwijesz, no to w końcu ludzie, tak, to nie ty sam, ale ludzie doprowadzą do tego, że będziesz musiał się zwinąć. I wydaje mi się, słuchajcie, że to samo dotyczy Kościoła. To samo dotyczy Kościoła, tak? Jeśli w Kościele naszą przewodnią myślą będzie utrzymanie status quo naszej wygody, to nasz Kościół się będzie musiał zwinąć. Ja nie mówię, że od razu, ale wydaje mi się, że jeśli się nie będziemy rozwijali w takich kwestiach właśnie jak ewangelizacja, jak nabożeństwo, jak, nie wiem, nauczanie, to nawet nie chodzi o to, że my coś będziemy źle, jawnie źle robili, ale to będzie to, że po prostu ludzie, tak, przyszłe pokolenia, może dzieci nasze, po prostu zagłosują, jak to się mówi, swoimi nóżkami, tak, na nasz Kościół. Czyli pójdą gdzie indziej, tak? Pójdą gdzie indziej. Wydaje mi się, że słuchajcie, to jest taka prosta zasada, która się sprawdza w wielu, wielu kwestiach, że jeśli się nie rozwijamy, to się zwijamy. I tu znowu nie chodzi o wyścig szczurów, tak? Że mamy biegać jak te chomiki coraz szybciej i aż padniemy. Nie, ale w wierze, w wytrwaniu cały czas iść do przodu, licząc na to, że Bóg będzie błogosławił. Ale z drugiej strony, zobaczcie, z jednej strony właśnie możemy bać się tej dojrzałości, tej odpowiedzialności. Po drugie, możemy popełnić zupełnie przeciwny grzech. Możemy popełnić grzech sięgania po przywileje zbyt wcześnie. Znowu, grzech niecierpliwości, tak? Adam i Ewa za szybko chcieli zostać królami. Poznanie dobra i zła to jest umiejętność króla, tak? Adam i Ewa, widzicie to już jakiś czas temu tutaj słyszeliście to nauczanie, że to nie był zakaz absolutny na wieki wieków, amen. Poznanie dobra i zła to jest umiejętność królów, ona przychodzi z wiekiem, więc Adam i Ewa po prostu, ich grzechem było to, że sięgnęli po ten owoc w niewłaściwym czasie, zbyt wcześnie. To można powiedzieć tak jak, nie wiem, dzieci, tak, czy przed małżeństwem ktoś uprawia seks, to jest znowu sięgnięcie swoją dłonią po owoc zbyt wcześnie. To jest niecierpliwość, to jest właśnie pójście na skróty. W Biblii wszystko odbywa się etapami. Wszystko odbywa się, pamiętacie, mówiłem tydzień temu, od ogrodu do miasta. Człowiek niewierzący, Kain, buduje miasto najpierw. Chce chwały najpierw. W Biblii się to odbywa od ogrodu, poprzez pola, poprzez jakieś mniejsze osady, aż do miasta, tak? Wszystko, jak mówi Salomon, ma swój czas pod niebem. I to jest mądrość, słuchajcie. Wszystko ma swój czas pod niebem. Przyjdzie czas na to, abyśmy byli królami, a może i prorokami. Do wszystkiego dochodzi się po kolei. Także słuchajcie, właściwą drogą dla naszego rozwoju, i to jest może też takie przesłanie na nowy rok poniekąd, bo już nowy rok się zbliża, przede wszystkim jest posłuszeństwo we wszystkim, potem uczenie się przewodzenia innym w mądrości, a na końcu bycie przygotowanym do uczenia innych ludzi dróg Bożych. Nie, właśnie to jest ta droga, nie? To jest właśnie to wezwanie Chrystusa do dojrzałości synów Bożych. A więc ten czas, ciągle czas Bożego Narodzenia, myślę, uczy nas o tym, że jesteśmy w Nowym Przymierzu. W czasie, kiedy powinniśmy dorosnąć, kiedy powinniśmy dojrzeć, kiedy nie powinniśmy już się uganiać za różnymi, wiecie, tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, cofnąć się do Synaju, słyszeć wszystkie fanfary i tak dalej. Nie, teraz to my musimy też, nie tylko Bóg się musi zająć nami, ale my też musimy się zająć sami Bogiem. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, nasz łaskawy Panie, dziękujemy za przypomnienie z listu do Galacjan. Prosimy Cię, abyś uczył nas tych ról, Panie, w Kościele, w naszym życiu, abyś uczył nas z jednej strony na początek posłuszeństwa, później mądrości, a potem rady, która jest u Ciebie, Panie. Prosimy o to, byśmy rozwijali się dla Ciebie i uczyli innych, Panie, jak mogą stawać się synami Bożymi razem z nami.